czas świąteczny to jest między innymi oczywiście taki czas zapachów bardzo nietypowych, które roznoszą się po całym domu. I teraz jak wygląda, jak jest zbudowana cząsteczka zapachu, żeby od tej potrawy, która tę cząsteczkę zapachu wydziela do naszego nosa i do mózgu, ona dotarła? Czym taka cząsteczka zapachowa się charakteryzuje?
Nie jesteśmy w stanie odróżnić nasz nos, wedle najnowszych badań, prawie 1 trylion bodźców zapachowych. Trylion, czyli 10 do potęgi 12. Każdy taki bodziec zapachowy to jest w większości przypadków mieszanina kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, nawet kilkuset związków chemicznych. Chociażby w przypadku zapachu róży. To nie jest jeden konkretny związek. To jest w zależności od publikacji od 200 do 270 różnych związków chemicznych. Zapach kawy znaleziono prawie 1000 substancji lotnych w tym palonym ziarnie kawy. Ale w jaki sposób my te zapachy odczuwamy? Co jest uwarunkowaniem zapachu? Otóż, żebyśmy byli w stanie odczuwać zapach, to po pierwsze cząsteczka musi być lotna, bo zapachy roznoszą się w powietrzu dzięki procesowi tak zwanej dyfuzji, czyli następują zderzenia z cząsteczkami azotu, tlenu, to co jest powiedzmy głównym składnikiem powietrza, no i po jakimś czasie my ten zapach czujemy powiedzmy z kuchni w całym mieszkaniu. Czyli substancja musi być lotna. Dlatego na przykład nie odczuwamy zapachu rafinowanej soli kuchennej. Ona jest bezzapachowa. Chyba że powiedzmy jest wzięta taka prosto z kopalni i tam co nieco możemy wyczuć. Także lotność i stosunkowo mała masa cząsteczkowa. Z tego tytułu, że cząsteczki o dużej masie nie będą po prostu w powietrzu dyfundowały. Dlatego też przyjmuje się mniej więcej, że taka górna granica masy takiego związku chemicznego, który się unosi w powietrzu, wynosi około 300 jednostek masy atomowej. Natomiast te najlżejsze, jakie powiedzmy znamy, to na przykład amoniak czy też siarkowodór. Wydaje mi się, że każdy przynajmniej jedną z tych substancji się zetknął, bo siarkowodór to zapach zgniłych jaj. Amoniak jest wyczuwalny między innymi w serach pleśniowych. Także stosunkowo mała masa cząsteczkowa i lotność. Natomiast co do budowy chemicznej, wśród tych substancji zapachowych, które są związane z jedzeniem, wyróżniamy tak zwane pierwotne zapachy, jak i wtórne, czyli pierwotne, czyli są to na przykład zapachy ziół, natomiast wtórne to są zapachy, które się tworzą na przykład w wyniku procesu pieczenia, gotowania, smażenia, grillowania, gdzie na przykład dochodzi do reakcji między aminokwasami i węglowodanami. To są tak zwane wtórne aromaty żywności i tworzą się tam tysiące różnych substancji zapachowych.
Czy to jest tak, że im mniejsza ta cząsteczka, o mniejszej masie cząsteczkowej i w związku z tym im bardziej lotna, to tym bardziej zapachowa, tym bardziej nasze zmysły są drażnione?
Też nie ma takiego ścisłego powiązania między budową cząsteczki i jej masą cząsteczkową, a efektami zapachowymi, które my odczuwamy. Z tego tytułu, że odczuwanie zapachu jest taką dosyć indywidualną sprawą.
Bo oprócz budowy cząsteczkowej, potem w grę wchodzi jeszcze nasz nos, nasze zmysły.
Tak, nasz nos. Każdy z nas jest inny. I tutaj powiedzmy postrzeganie zapachów, w przeciwieństwie na przykład do kolorów, jest bardzo względne. Każdy z nas powiedzmy inaczej odczuwa zapach, inaczej go będzie opisywał. Stąd biorą się trudności, jeżeli chodzi o klasyfikację zapachów.